Pane z nami
i z duchem Twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
Chwała Tobie, Panie.
Jezus powiedział do swoich uczniów: uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie spadł na was znienacka jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić i stanąć przed Synem Człowieczym. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca uczy nas, że do Pana Boga przychodzimy nie tylko wtedy, kiedy jest jakaś potrzeba, kiedy mamy jakąś intencję, kiedy coś chcemy uprosić u Pana Boga, to wtedy mamy przychodzić, jak trwoga to do Boga. Ale nabożeństwo pierwszej soboty, również pierwszego piątku, uczy nas również wynagradzania. Wynagradzania w piątek Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, w sobotę Niepokalanemu Sercu Maryi. Rozważamy, jak bardzo serce Maryi jest zranione, jest przebite mieczem boleści i w nas ma się coś pobudzić, tak? Jakieś współczucie dla Matki Bożej, jakaś litość, jakiś też żal za nasze grzechy. I właśnie dzisiaj przychodzimy, żeby przepraszać Matkę Bożą. I to nie tylko za moje grzechy, tylko również za grzechy może mojej rodziny, za grzechy innych ludzi, za grzechy całego świata. Przychodzimy, żeby pocieszyć Maryję, przychodzimy, żeby właśnie okazać jej współczucie, że jesteśmy z nią, że ją kochamy, że chcemy ją pocieszyć, że chcemy jej wynagradzać. Dzisiaj panowie przygotowali ze wspólnoty dla wszystkich takie encykliki papieża Piusa XI, Quas Primas. Bardzo króciutka, nie wiem, nawet jak ktoś wolno czyta, to pewnie ze 2 godziny i będzie przeczytana. Ta encyklika opowiada o wprowadzeniu tego święta dla całego Kościoła, uroczystości Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. I tam, kiedy papież właśnie opisuje, dlaczego on wprowadza to święto, które przeżywaliśmy w ostatnią niedzielę, to też właśnie nawiązuje do święta Najświętszego Serca Pana Jezusa. I papież powołuje się na takie prawo, które jest od dawna w Kościele, lex orandi, lex credendi, lex vivendi, że tak jak się modlisz, to tak później zaczynasz wierzyć i żyć, prawda? Że jak się byle jak na przykład modlisz, to później będziesz byle jak wierzył w byle co i później będziesz byle jak żył. Ale na przykład jak się tak pobożnie modlisz, że mamy jakieś, nie wiem, kult Najświętszego Sakramentu, był słaby, to żeby co papież robił, żeby ożywić kult Najświętszego Sakramenta? Wprowadzili uroczystość Bożego Ciała, że przed Panem Jezusem trzeba uklękać, że wychodzimy z procesjami, prawda, na nasze miasta, żeby wyprowadzić Jezusa Chrystusa, publiczny kult, cześć, klękać przed Nim nie tylko w Kościele, ale i na mieście, żeby ożywić tą wiarę właśnie w obecność Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Papież mówi, że wkradł się taki duży formalizm, można powiedzieć, taka sztywność w modlitwie, taki formalizm w Kościele, że papież, żeby trochę pobudzić te serca właśnie, wprowadził uroczystość tego właśnie serca Jezusowego, żeby zobaczyć, jak Jezus nas kocha, że to serce jest otwarte, serce, które jest symbolem miłości, że On nas po pierwsze kocha, że to serce jest otwarte, z Niego dla nas wypływają zdroje łask, ale też jest cierpiące, żebyśmy my właśnie jakby rozpalili też te gorące uczucia dla Pana Jezusa, że chcemy Mu współczuć. I tak samo właśnie papież w tej encyklice właśnie powołując się na te przykłady, że to się przynajmniej w jakiejś części udało. Tłumaczy na przykład właśnie tą uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Dlaczego chce wprowadzić? Jakie owoce właśnie chce, żeby to święto przyniosło? I naprawdę ta encyklika jest cały czas bardzo, bardzo aktualna, że te rzeczy, które już on opisuje w 1925 roku, są cały czas aktualne, że one cały czas tak naprawdę wracają. Także zachęcam, żeby właśnie tą encyklikę sobie wziąć, ale nie tylko wziąć, tylko żeby ją przede wszystkim przeczytać, zakreślać, podkreślać, strzałkować, pętelkować, wracać do tego, żeby po prostu cały czas, żebyśmy mieli tą formację, żebyśmy cały czas wzrastali. W dzisiejszej Ewangelii na koniec Pan Jezus mówi: czuwajcie, czuwajcie. Już jutro rozpoczynamy Adwent, właśnie czas czuwania, oczekiwania, przygotowania na przyjście Pana Jezusa. Pamiętamy, pierwsze przyjście to Boże Narodzenie. Mamy się przygotować do Bożego Narodzenia, ale pamiętamy też, że Pan Jezus powtórnie przyjdzie w chwale, co nazywamy paruzją, że przyjdzie, aby sądzić ten świat. Przyjdzie już w chwale, nie tak po cichu, skromnie, pokornie jak za pierwszym razem, tylko przyjdzie w potędze, w chwale, w majestacie, żeby cały ten świat osądzić. I Adwent nam przypomina, że mamy być gotowi i na Boże Narodzenie, ale też mamy być gotowi na to powtórne przyjście, które nie wiemy, kiedy będzie. Dlatego Pan Bóg cały czas nam przypomina: czuwajcie, zawsze bądźcie gotowi. Zawsze bądźcie gotowi na to powtórne przyjście Pana Jezusa. Jest taka przypowieść o tym, jak to właśnie w dawnych czasach jeden gospodarz szukał robotników właśnie na swoje pole i tak jak to w dawnych czasach wychodził gdzieś na rynek i szukał właśnie tam na rynku, stali robotnicy, którzy się chcieli nająć do pracy i on tak chodził, prawda, i tak doglądał tych pracowników, chciał sobie jakiegoś wybrać właśnie na swoje gospodarstwo. I podchodzi jeden po prostu taki, no grubszy, to myśli: ej, tam nie będzie miał siły, żeby robić. Jeden wysoki, ale silny, dobrze zbudowany, ale pomyślał, ile on będzie jadł. Trzeci jakiś był za niski, to znowu pomyślał: oj, tamten to pewnie nie nadaje się do roboty. I tak chodził, wybierał. I tu mu coś nie pasowało, tu mu coś nie pasowało. Jednego pyta: a co ty umiesz robić? A on odpowiada: ja potrafię spać w burze. To w ogóle się załamał tymi pracownikami. Tak szukał, szukał, chodził. Ale też byli inni. I inni po prostu, ci gospodarze, wzięli tych prawie wszystkich pracowników i został tylko ten jeden ostatni. Ta, można powiedzieć, sierota, który potrafi tylko tyle spać w burze. No ale nie miał wyjścia. Musiał znaleźć jakiegoś pracownika, bo dużo pracy, sam by tego nie ogarnął. Więc wziął tego, powiedzmy, w jego oczach sierotę, który nic nie potrafi, tylko spać w burze. I było jakie jego zaskoczenie, kiedy wziął go właśnie, przyjął do tej pracy na polu, a ten pracownik okazał się bardzo dobrym pracownikiem. Uczciwym, rzetelnym, gorliwym, takim naprawdę odpowiedzialnym. I taki był właśnie zaskoczony pozytywnie. Ten pracownik u niego pracował już jakiś czas i pewnej nocy przyszła burza. Straszliwa burza. Zaczęły walić pioruny, padać deszcz, wiać ostry wiatr. No i oczywiście gospodarz się zerwał, przestraszony, że być może tak tam jakieś drzwi są niepodomykane, że może te zwierzęta się przestraszą, pouciekają, że po prostu tak jakieś, nie wiem, narzędzia różne ten wiatr porwie, że wszystko po prostu, jego gospodarstwo po prostu legnie w gruzach przez tą burzę, przez ten wicher. Więc szybko śpieszy do tego pracownika, żeby on to wszystko pozamykał, żeby to wszystko po prostu dopilnował, żeby ta burza nic nie zniszczyła. Idzie do tego pracownika, puka, a on nie otwiera, śpi, wali, krzyczy, ale on śpi, ta burza go po prostu w ogóle nie rusza. Jeszcze mocniej jakoś tam stara się go obudzić, no nic nie idzie, on po prostu śpi jak zabity. I ten gospodarz mówi: no to co zrobić, sam idę. Poszedł tam do jakiejś stodoły, patrzy, wszystkie drzwi zaryglowane, pozamykane, tak jak trzeba, wszystko zabezpieczone. Żadne narzędzia, nic się gdzieś tam nie wala, prawda? Idzie gdzieś tam do stodoły, wszystko po prostu tak przygotowane, tak zabezpieczone, że burza po prostu nie ma czego ruszyć. I ten gospodarz wrócił taki zmoknięty, ale taki zadowolony do swojego gospodarstwa. Mówi: aha, ja już wiem, dlaczego ten pracownik potrafi spać w burze. Bo jest tak gorliwy, tak odpowiedzialny, że wszystko po prostu przygotował, że on się nie boi burzy, bo wie, że nawet jak ta burza przyjdzie, to on i tak wszystko tak pięknie zrobił, że tam nie ma o co się bać. Nie ma się o co bać. I kochani, tak samo można ten przykład implikować do naszego życia. Tą burzą, można powiedzieć, może być to powtórne przyjście Pana Jezusa, który mówi, że będą wtedy znaki na niebie, prawda, że będą gwiazdy spadały, właśnie, że będą się działy różne rzeczy, że to będzie taka burza. Ale jeżeli ja wszystko dobrze zrobiłem, jeżeli ja żyję w zgodzie z innymi ludźmi, jestem w stanie łaski uświęcającej, żyję w bliskości z Panem Bogiem, w bliskości z moją rodziną, z innymi ludźmi, to czy ja mam się czego bać? Oczywiście, że nie. Że ja wtedy mogę spokojnie, można powiedzieć tak, spać w burze, bo ja jestem przygotowany, bo ja jestem gotowy, bo ja mam wszystko uporządkowane. I właśnie, kiedy zaczynamy jutro Adwent, to pomyślmy właśnie o tej burzy i pomyślmy, czy ja mam wszystko naprawdę tak uporządkowane w moim życiu, czy ja mam wszystko przygotowane, czy może coś właśnie powinienem w moim życiu uporządkować. I kiedy rozpoczynamy Adwent, to w tym roku bardzo krótki, równo 3 tygodnie, to są tylko 3 tygodnie, bardzo mało, to już postarajmy się naprawdę od pierwszego dnia, już od jutra, dobrze wystartować, mieć już konkretne postanowienie właśnie, co powinienem w moim życiu uporządkować, jakie postanowienia chcę sobie zrobić na ten Adwent. Zobaczcie, że Pan Jezus również nam w dzisiejszej Ewangelii podpowiada. Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa, trosk doczesnych. Chociażby to możemy sobie zrobić, tak? Obżarstwa. Może trochę faktycznie powinienem mniej jeść. Czasami czujemy, że jak się dużo najem, to wtedy jestem senny, to wtedy nie chcę się modlić, nie chcę się pracować. Pijaństwa na Adwent, że nawet piwa nie będę pił, tak? Bo to nie jest jakiś grzech, ale po prostu takie wyrzeczenie, umartwienie, że nawet w Adwencie żadnego tam jednego piwka sobie nie wypiję. Trosk doczesnych, właśnie ten świat nas tak często frasuje, interesuje. Zobaczmy, ile właśnie czasu szczególnie tracimy na telewizję, na internet i tak dalej, że właśnie też może trochę z tego się wyłączę, z tego świata, z tych trosk światowych też, a właśnie w zamian za to będę miał więcej czasu na modlitwę, chociażby codzienną jakąś krótką adorację, medytację Słowa Bożego, jakąś moją własną taką osobistą modlitwę. Postarajmy się naprawdę, żeby ten Adwent był czasem wyjątkowym. Roraty mamy tylko w Adwencie. W tym roku te tylko 3 tygodnie. Może codziennie, może nie codziennie, tak? Ale przynajmniej raz w tygodniu być na roratach. Ale nie idę taki nieprzygotowany, tylko przygotowany ze świecą. Ta świeca oznacza, że jestem gotowy na sąd Boży. Tak jak nad tabernakulum świeci się ta lampka, która oznacza, że tam w tabernakulum jest Pan Jezus, tak samo ja. We mnie jest Pan Jezus, jestem gotowy na sąd Boży, że idę na te roraty też, to jest moje świadectwo właśnie. Idę przygotowany ze świecą. Więc zachęcam, żebyśmy mieli naprawdę swoje adwentowe postanowienia, abyśmy dobrze ten czas wykorzystali. Dobrze przygotowali się na to powtórne przyjście Pana Jezusa. Pamiętali, że będzie to powtórne przyjście, ale też, żebyśmy dobrze przygotowali się do Bożego Narodzenia. Jeszcze takie 2 przykłady. Jednej niedzieli zawsze tam małżeństwo tak naprawdę przychodziło do kościoła albo na styk, albo się spóźniało. I zawsze po prostu tak, mąż po prostu już przygotował samochód, trąbi tam na żonę, a ta żona uwija się w domu z dziećmi i tak dalej. Jednej niedzieli żona elegancko się wyszykowała, umalowała, włosy zrobiła, pięknie wygląda i tak dalej. Wsiadła w samochód, mówi: mężu, to w tą niedzielę ja potrąbię na ciebie, a ty weź wyszykuj dzieci. I żona tak zrobiła, siebie pięknie wyszykowała, wyszła do samochodu i sobie trąbiła na męża. A mąż tak zdenerwowany lata, dzieci szuka, ubiera, przebiera i tak dalej. Oczywiście się nie wyrobili na mszę świętą. I 2 przykład. Pewnego dnia mąż wraca zmęczony z pracy, wchodzi do domu i szok. Drzwi otwarte, wszystko po prostu jakby, nie wiem, jakby po prostu jakaś burza przez ten dom przeszła. Jak myśli, nie wiem, jakiś złodziej napadł, wszystko porozwalane, brudno, patrzy, dzieci są. Dzieci po prostu brudne, umazane i jedzeniem, i jakimiś długopisami, kredkami po prostu. Dom jakby burza przeszła. Myśli jakiś, nie wiem, złodziej, co to się w tym domu stało? Gdzie ta żona? Idzie na górę, wchodzi do sypialni, a żona sobie leży w łóżku i czyta książkę. A mąż się pyta, co tu się stało w tym domu? Ten dom wygląda, jakby to jakaś wojna przeszła. A mężu, ty mówisz, że ja nic w domu nie robię, że ja tylko siedzę i nic nie robię w domu? To dzisiaj faktycznie nic nie robiłem. Dzisiaj od rana sobie leżę w łóżku i czytam książkę, żebyś ty, mężu, zobaczył, czy ja faktycznie każdego dnia nic w tym domu nie robię. Dzisiaj przyznaję się, że nic nie robiłem. I mąż zrozumiał, tak? Aha, czyli to nie jest tak, że ona na przykład tylko siedzi w domu i nic nie robi, tylko naprawdę, żeby ten dom ogarnąć, te dzieci ogarnąć, to naprawdę trzeba wysiłku. I tak samo szykując się w niedzielę, że żona na przykład szykuje dzieci i tak dalej, i tak dalej, to nie jest takie proste, łatwe. Tylko my właśnie, żebyśmy jako mężczyźni potrafili też czasami, mimo że jesteśmy zmęczeni, też mamy prawo do odpoczynku, ale nie, że wrócę z pracy i mam prawo do odpoczynku, że już nic nie robię w domu, bo mam prawo odpocząć. Mam prawo odpocząć to godzinę na przykład, ale też żebyśmy się zapytali, czy ja coś powinienem pomóc, tak? Czy ja coś tu mogę zrobić? I zobaczcie, będzie Wigilia, będą piękne święta, tak? I ile my nerwów możemy sobie zaoszczędzić, że ja zapytam, nie wiem, żono, co tutaj pomóc przy tym stole, tak? Czy jedziemy do rodziny? To nie, że ja będę trąbił, tak? Szybciej, szybciej, tak? Bo się spóźnimy. Tylko ja coś pomogę przy tym domu, razem, żebyśmy mogli właśnie bez nerwów właśnie tą Wigilię, czy te święta Bożego Narodzenia dobrze wypełnić. Tak samo te wszystkie zakupy, niezakupy, tak? Że to wszystko właśnie, że ja chcę jakoś w tym pomóc, jakoś też to właśnie okazać to współczucie, którego uczymy się też tą pierwszą sobotę, że nie tylko się liczy, prawda, że ja się przygotowałem i już po prostu czekam na gotowe, tylko też potrafię się zainteresować, czy może właśnie coś trzeba pomóc. Ale właśnie chcemy znaleźć ten dobry balans. Przede wszystkim, że w tych świętach nie chodzi o te zakupy, o te sprzątania, o te przygotowania, tylko przede wszystkim chodzi o Boże Narodzenie. I żeby właśnie chociażby w tych pracach naszych, chociażby, nie wiem, włączyć, tak, czy to radio, czy jakieś pobożne pieśni, czy ten różaniec, tak, że w to wszystko zapraszamy właśnie Pana Boga, że to wszystko właśnie robimy w jakimś celu, że nie tracimy tego celu Bożego Narodzenia właśnie z naszej świadomości, że mamy mimo tych prac, tych obowiązków, mamy też czas właśnie na tą modlitwę, żeby naprawdę ten główny cel, Boże Narodzenie, przyjście Pana Jezusa, że na to mamy być gotowi, żebyśmy o tym nie zapomnieli właśnie przez troski tego świata, przez te troski doczesne, że najważniejsze dla nas jest to Boże Narodzenie. Tak jak ta Maria i Marta, pamiętamy, mamy troszczyć się tak jak ta Marta, też o to przyjęcie, ale też jak ta Maria, czuwać właśnie przy Panu Jezusie. I życzę właśnie, żebyśmy pięknie, dobrze przygotowali się do Bożego Narodzenia, żebyśmy zawsze byli gotowi na to powtórne przyjście Pana Jezusa, żeby faktycznie te święta bardzo pięknie przeżyć rodzinnie, ale i właśnie po Bożemu, z Bogiem w sercu. Amen.